Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Katarzyna Szymaniuk z Młodzi, Komitet Obrony Demokracji Pomorze.
Dzień dobry.
Kamil Boźniak ze Stowarzyszenia Koliber.
Dzień dobry.
Dominik Bub, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór Państwu.
Oraz Igor Adamiec, Sekcja Młodzieżowa Partii Korwin.
Witam Państwa.
Dzisiaj zaczynamy od wyroku w sprawie Mariusza Kamińskiego. Sąd uchylił nieprawomocny wyrok skazujący byłego szefa CBA za złamanie prawa przy aferze gruntowej tak zwanej z 2007 roku i umorzył tym samym postępowanie. Jak wiemy, ta sprawa ministra koordynatora Mariusza Kamińskiego budziła wiele kontrowersji, no ale wyrok sądu komentują politycy, a dzisiaj w Radiu Mors członkowie stowarzyszeń oraz młodzieżówek partyjnych i nie tylko młodzieżówek partyjnych. Dominik Bub, jak podchodzisz do konsekwencji płynących z tego wyroku?
Cała sprawa związana z panem Kamińskim to jest jakaś farsa, tak?
Prawnie, która część?
Chyba całość, jeżeli chodzi o wyroki, tak? Bo z jednej strony mamy ułaskawienie osoby, która nie została, która nie ma uprawomocnionego wyroku, tak? Z drugiej strony mamy umorzenie tego nieprawomocnego wyroku, więc no to rodzi problem prawny, tak? To znaczy w jednym zakresie mamy wyrok umorzony, z drugiej strony osoba, która została objęta tym wyrokiem, tak, uzyskała prawo łaski, co jest w ogóle ewenementem. To jest pierwszy przypadek w historii udzielania prawa łaski przez prezydenta RP, żeby...
Ale prawo łaski w Konstytucji nie określa, kiedy prezydent może go użyć.
No taka jest wykładnia Kancelarii Prezydenta oraz Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli,
natomiast praktyką dotychczasową...
wykładnia PiSu, a wykładnia prawna, tak? To są dwie różne rzeczy?
Oczywiście, że tak, ponieważ praktyka prawna i zresztą stanowisko Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego dotychczas mówiło o tym, że ułaskawia się, znaczy z prawa łaski mogą korzystać osoby, które mają, zostały skazane przez prawomocny wyrok sądu. Ta sprawa powinna znaleźć zupełnie inny finał.
Zobaczymy, jak odwoła się do tego Kamil Poźniak ze Stowarzyszenia Koliber.
To znaczy, jak pan prowadzący słusznie zauważył, jest to sprawa prawna, a wypowiadają się na ten temat politycy. Moim zdaniem każdy słuchacz powinien z gruntu założyć, iż osoba przedstawiająca PO będzie przeciwko wyrokowi, osoba przedstawiająca PiS byłaby za wyrokiem, a w sumie za umorzeniem postępowania. Przede wszystkim reprezentanci Platformy zawsze są za niezawisłością sądów, uważają za słuszne wszystkie wyroki sądowe, chyba że nie pasują im, więc wtedy okazuje się, że są to wyroki na zamówienie PiS. Natomiast jeśli skupimy się tak faktycznie na prawie, no to nie dość, że jak pan prowadzący słusznie zauważył, Konstytucja nie określa, kiedy prezydent może użyć prawa łaski. Nie tylko żadna wykładnia tego przepisu zdaje się nie uzasadniać, że nie mógłby użyć. Niezależnie, czy użyjemy wykładni historycznej, czy a fortiori, zawsze wychodzi na to, że może. Ale tak, żebyśmy mówili o konkretach, to pozwolę sobie zacytować fragment podręcznika profesora Stanisława Waltosia, który proces karny, wykład w zarysie, tak mi się wydaje. W każdym razie jest to podręcznik, który na południu wszyscy studenci od wielu lat studiują, to nie da się tego nie zdać. No i w tym podręczniku profesor Stanisław Waltoś na wiele lat przed owym aktem o łaski prezydenta Dudy stwierdził w ten sposób. Prezydent może skorzystać z prawa łaski w każdej sprawie o przestępstwo i o wykroczenie, również jeszcze przed prawomocnym skazaniem. Ciężko powiedzieć, żeby profesor Waltoś przewidział całą aferę, aby napisał ten podręcznik na zamówienie PiSu.
A czy to nie pojawia się problem, dlaczego prezydent ułaskawił, skoro ta osoba była niewinna? Czy prezydent ułaskawiłby kogoś, kto jest niewinny?
No właśnie, bo to jest precedens prawny. Tu dochodzi do bardzo ciężkiej sytuacji, że jednocześnie mamy osobę ułaskawioną, jednocześnie wobec niej zostało umorzone postępowanie, tak?
Owszem, to jest precedens, ale rozpatrując prawo łaski, które jest stworzone dla sytuacji specjalnych, trzeba wyobrazić sobie na przykład taką sytuację. Podam przykład faktyczny, coś co faktycznie się wydarzyło. We Francji nie tak dawno temu dwóch żołnierzy Marines powstrzymało zamach terrorystyczny. W trakcie, w pociągu, zabito terrorystę. Zgodnie z takim tradycyjnym rozumowaniem procesu karnego powinno im się wytoczyć postępowanie. To znaczy, czy aby na pewno mogli go zabić. Wtedy się zaczyna pytanie, czy występował w tym miejscu kontratyp. To znaczy, czy występowało faktycznie uzasadnienie, dla którego mogli tego terrorystę zabić. Natomiast nie było to w ten sposób. Prezydent Francji następnego zaraz dnia ich odznaczył. Prawo łaski jako akt specjalny jest stworzone właśnie po to, żeby tworzyć w pewnym sensie precedensy. Odwoływać wyroki sądów. I o ile możemy się politycznie nie zgadzać, czy pan Kamiński zasłużył na akt łaski, to jednak z prawnego punktu widzenia, podam drugi przykład. W Ameryce w 1974 roku, prezydent Ford wydał akt łaski in blanco na wszystkie potencjalne przestępstwa, jakich mógł dokonać prezydent Nixon w trakcie swojego urzędowania. To znaczy nie tylko przed rozpoczęciem procesu, nie tylko przed pierwszym wyrokiem i nawet nie w konkretnej sprawie.
Po prostu. To nie było ręka rękę myje?
Mogło tak być.
Zupełnie inny system prawny, system anglosaski, system common law, tak? Precedensowy właśnie.
Ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, jest z nami tutaj Katarzyna Szymaniuk z Młodzik od Pomorze. Zgłaszałaś się.
Tak, zastanawia mnie jedno. Mówimy o tym, że pan Kamiński został ułaskawiony oraz, że zostało umorzone w związku z tym, umorzone zostało też postępowanie. Natomiast cały czas mam wrażenie, zapominamy o tym, że jednak prawo łaski nie pokazuje tego, że osoba skazana jest osobą, która tych przestępstw, o które została oskarżona, nie popełniła, tylko nie zostaje uniewinniona, tylko zostaje jej jakby wybaczone. Cały czas mam wrażenie, o tym zapominamy. Też mam problem z tym, ponieważ w tym samym czasie zostało umorzone postępowanie, tak jak powiedziałam wcześniej, zostało umorzone postępowanie prokuratorskie, więc się zastanawiam, czy pan Kamiński został faktycznie ułaskawiony, czyli zostało mu odpuszczone, czy to bardziej polega na tym,
ale
że to zostało mu odpuszczone.
Wszystko zostało załatwione w takim razie, tak. I odpuszczone, pana i ułaskawione.
No więc właśnie, więc jakby nie rozumiem...
No to gdzie się pojawia problem?
Nie rozumiem, po co i jedno, i drugie, tak naprawdę. Skoro został ułaskawiony, to po co umorzyć postępowanie?
No to może najpierw prezydent mu wybaczył, a później obywatele mu i prokuratorowi.
To znaczy
wybaczyła.
Sąd musiał wydać, coś musiał zrobić i miał ograniczony zakres. Mógł spytać sądu najwyższego, mógł umorzyć postępowanie, musiał coś zrobić. No to wybrał ten rozsąd.
Zastanawia mnie też jedno, ponieważ pamiętam takie słowa Mariusza Błaszczaka z 2011 roku, który mówił o tym, że, trochę sparafrazuję, że... cały proces ułaskawiania powinien być transparentny i powinien być jakby podany do opinii publicznej. Przy czym parę dni temu mówił o tym, że Mariusz Kamiński jest czysty jak łza i pan prezydent nie ma obowiązku, żeby przedstawiać to szerszej publiczności, przedstawiać to społeczeństwu. Więc ja rozumiem,
ja rozumiem, że
tylko krowa nie zmienia poglądów. Natomiast
są rzeczy, które muszą pozostać tajne, prawda?
No tak, tylko że dlaczego parę lat wcześniej mówił kompletnie coś innego i nie potrafi się do tego odnieść?
Dominik, ja się tu zgodzę z koleżanką odnośnie tego, że mamy problem w tym sensie, że gdyby pozostawić tu, jak słusznie zauważył kolega, kognicji sądów, to prawdopodobnie dzisiaj by sprawy nie było. Nie odbiłaby się takim echem medialnym, jakim się odbiła. Nie wzbudziłaby tylu kontrowersji. Natomiast prezydent Duda...
Czy to dobrze, że nie odbyłaby się takim echem?
Po prostu mielibyśmy sprawę...
Ale to dobrze, że nie byłaby
obywatela?
Taka rozdmuchiwana?
Myślę, że tak, bo dotyczyła...
A Platforma cały czas chciała Mariusza Kamińskiego przed Trybunał Stanu.
Oczywiście,
i to nie jest rozdmuchanie
tej afery. Ale zgodnie z pewnymi kanonami... odpowiedniej kultury politycznej, a nie poprzez sztuczne nadmuchiwanie tematów. Jest znacznie więcej i bardziej istotnych tematów dla rządu.
Platforma
to
była inna kultura polityczna, czy nadmuchiwanie tematu?
Zupełnie inaczej do tego podeszliśmy. Proszę zauważyć, że my wykorzystywaliśmy jedynie trend medialny, który został gdzieś tam nakręcony, ponieważ to był temat istotny z punktu widzenia, nie wiem, mediów, tak? O tym trąbiła telewizja publiczna, trąbił TVN, trąbił Polsat. Żalem byłoby tego nie wykorzystywać z perspektywy polityka. Natomiast to, do czego chciałem się odnieść, to, że po prostu prezydent Duda wyszedł przed szereg. Dlaczego wyszedł przed szereg? Ponieważ został poinstruowany, że należy chronić kolegę. W razie co? Nie przewidziano tego, że po prostu sąd, założono z góry, że sąd będzie przeciwko, tak? Tej wersji, którą gdzieś tam proponowało środowisko PiSu, dlatego prezydent go ułaskawił. Natomiast tu się zgodzę z koleżanką, że ułaskawił, znaczy ułaskawił osobę winną, ułaskawia się winnych, czyli jednocześnie prezydent ułaskawiając go troszkę wbił mu sztylet Brutusa, ponieważ uznał jakby jego winę, tak?
Nie mogę się zgodzić z takim wnioskiem. No mamy chociażby, żeby już wrócić na przykład Polski, mamy liczne przykłady ułaskawiania przez naszych prezydentów osoby, które zostały skazane za PRL-u, za działanie przeciwko, znaczy za działanie przeciwko państwa polskiego,
to jest to jeszcze jedno.
Zupełnie inny kaliber.
Ale tak. Chodzi, jeśli w kwestii prawnej mówimy, nie ma nigdzie napisane, że ułaskawia się osobę winną. Ułaskawia się osobę, którą prezydent uznał, że niekoniecznie, że została winna i skazana niesłusznie, ale również mogła zostać niesłusznie skazana osoba niewinna. Mamy konkretne przykłady osób, no, znane chociażby film Dług, w którym, owszem, możemy uznać, że te osoby były winne zarzucanych im czynów, aczkolwiek w tamtym przypadku prezydent Lech Kaczyński mógł ich ułaskawić również na takiej podstawie, że uznał, że i zarówno sąd pierwszej instancji, jak i zarówno sąd drugiej instancji się mylił. Natomiast jeśli mówimy o polityce, to moim zdaniem prezydent Duda ułaskawił Kamińskiego, ponieważ chcieli go uczynić szefem służb specjalnych, a do tego musiał być niekarany. Ja bym tutaj szukał. A...
Co potwierdza moją tezę, że jakby ale interes polityczny był przewodnim, przewodnią treścią tej
tutaj
decyzji.
Tutaj pojawia się tak jakby nowa myśl. Czy można w takim razie ułaskawić od oskarżenia kogoś no o właśnie. Coś, czegoś niekoniecznie wiemy, czy zrobił tak. w tamtym momencie.
Jest
tak.
spór w doktrynie, bo z jednej strony tu kolega przytoczył słowa wybitnego eksperta, tak, cenionego, z którego podróżnika ja również się uczyłem, ale z drugiej strony mamy na przykład innych ekspertów, nie wiem, profesora Cola, który twierdzi, że absolutnie takie ułaskawienie było niewłaściwe i ten spór w doktrynie potęguje, a politycy zamiast unikać tego typu działań, to ten spór nasilają, tak?
Znaczy moim zdaniem właśnie problem jest to, że ten spór w doktrynie jest powodowany polityką. Jeśli odwołamy się do podręczników sprzed całej afery i do wypowiedzi profesorów sprzed samego faktu ułaskawienia, tego sporu nie było i raczej sprawa była jasna, to znaczy karniści mogli, była część karnistów, która uważała, że no, to prezydent by wykroczył poza swoje uprawnienia, ale konstytucjonaliści raczej jednoznacznie. No, jest założenie racjonalnego ustawodawcy, jeśli ustawodawca napisał w konstytucji, którą przyjęto w referendum i tak się nią Komitet Obrony Demokracji czy Platforma Obywatelska lubi zasłaniać, że to, co w konstytucji jest święte, no to co w konstytucji twierdzi, że prezydent może ułaskawić.
Igor Adamiec, sekcja młodzieżowa partii Korwin.
Co? Wydaje mi się, że wszystko już zostało powiedziane. Zostało powiedziane to, że prezydent Duda mógł ułaskawić, bo mógł. Zostało powiedziane to, że było to z pobudek politycznych, bo było. Pamiętam wrzawy, jaka w mediach, głównie ze strony Platformy i Nowoczesnej, kiedy okazało się, że pan Kamiński ma zostać koordynatorem służb specjalnych. I myślę, że to było powodem tego ułaskawienia.
Zduszenie całego konfliktu?
Chęć nieprzemyślane w moim mniemaniu działanie, pierwotnie mające na celu zduszenie konfliktu w zarodku, a jednak które spowodowało jego eskalację.
Czyli ostatnio można by tak podsumować, że w Polsce mamy dużo więcej sporów politycznych niż prawnych, ponieważ z tego, co tutaj słyszę, to prawnie dla was sprawa jest jasna, ale politycznie prawem kierują polityczne pobudki, ale co jest kierowane przez terroryzm w Europie. Już za chwilę porozmawiamy o zamachach i kryzysie imigracyjnym, to już po krótkiej przerwie.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy do rozmów przy okrągłym stole. Terroryzm w Europie. Przypomnę, że moimi gośćmi są Igor Adamiec, sekcji młodzieżowej partii Korwin, Dominik Bób z Młodych Demokratów, Platforma Obywatelska, Katarzyna Szymaniuk, Młodzi KOD Pomorze oraz Kamil Poźniak, Stowarzyszenie Koliber. Przechodzimy do kryzysu imigracyjnego i różnych sposobów walki z terroryzmem. Ostatnio okazało się, że wśród ofiar zamachu w Brukseli była także osoba z polskim obywatelstwem, takim poinformowało nas Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli te ataki dotykają już bezpośrednio Polski. Zacznijmy w takim razie od Igora Adamca z sekcji młodzieżowej partii Korwin. Co zrobić, żeby zatrzymać terroryzm w Europie?
No, zacznę od tego, że na pewno nie iść tą drogą, którą teraz idzie Unia Europejska. Czyli teraz umowa z Turcją, tak? Wymiana nielegalnych imigrantów za imigrantów siedzących w Turcji w obozach dla imigrantów jeden za jednego, tak? To może iść
w handel.
Tak, to może iść w nieskończoność, tak? To może się skończyć tak, że po prostu zostanie jeden imigrant w obozie dla uchodźców w Turcji, jeden jedyny, bo już wszystkich wymieniono, tak?
To co zrobić, żeby tak się nie stało w takim razie? Zamykamy granice? Robimy Węgry i Donalda Trumpa? Czy jakoś trzeba to po prostu sprawdzić?
Myślę, że teraz już doszliśmy do tego etapu, że tak niestety trzeba zrobić.
zamknąć granicę.
Tak.
Czyli rozumiesz, jakie to będzie miało dźwięki na całym świecie.
Rozumiem,
tak?
Jakie to będzie miało. Musimy zrozumieć, że jesteśmy już w stanie wojny.
Umierający ludzie w stanie wojny, ale z terrorystami, a nie muzułmanami.
Z terrorystami. Oczywiście, że nie każdy muzułmanin to terrorysta, ale każdy terrorysta to muzułmanin obecnie, także...
I cała społeczność muzułmanów ma płacić cenę za swoich tam bardzo skrajnych znajomych z kalifatu.
Znaczy powiem tak, jak ja widzę pracującego Turka, Egipcjanina w Polsce, na przykład stereotypowo, bo powiem, w budce, wczoraj byłem na kebabie i widziałem, zatrudniał dwóch młodych studenciaków. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście uwielbiam, jak ludzie z innych państw przyjeżdżają tutaj do pracy i pomagają w rozwoju gospodarki. Nie podoba mi się natomiast, na szczęście jeszcze w Polsce nie ma tego problemu, ale jak do Niemiec czy do krajów skandynawskich, ludzie z Afryki jeżdżą tylko i wyłącznie po zasiłki.
Katarzyna Szymaniuk z Młodych Komitetu Obrony Demokracji.
Ja tutaj się niestety z kolegą nie zgodzę.
Co zrobić z imigrantami, tak?
Przede wszystkim to był problem od samego początku, ponieważ na samym początku było zbyt wiele hura optymizmu, jeśli chodzi o emigrantów. Przyjmowaliśmy dokładnie wszystkich. Teraz faktycznie mamy z tym problem, natomiast powinny zostać wdrożone pewne narzędzia, które jednak pozwoliłyby na przyjęcie tych osób. Jakby bardzo...
Jakie narzędzia to są? Co można zrobić?
Moim zdaniem to na pewno by było trudne do zrobienia, ale powołam się tutaj na to, co zrobiła Kanada. Kanada zaczęła przyjmować jedynie kobiety, dzieci, z tego co pamiętam rodziny.
Seksizm.
To chyba nie nasza domena, tylko innych organizacji, natomiast...
To znaczy seksizm, nie przyjmować mężczyzn, to seksizm.
Mogę skończyć?
Proszę, proszę.
Oni to zrobili, mają jednak nieco dalej. Jakby nasze położenie geograficzne trochę nas też zobowiązuje do tego. Poza tym bardzo lubimy...
Bo jesteśmy blisko, to musimy ich przyjąć wtedy?
Nasza bliskość, no jakby to wynika z geografii, więc jakby oni nie pójdą...
Arabia Saudyjska też jakoś tam nie ciągną się, nie palą, żeby uciekać do Arabii Saudyjskiej.
To nie, nie wiem, blisko. Trzeba się ich zapytać, dlaczego nie chcą uciekać do Arabii Saudyjskiej. Może mają jakieś powody.
Może nie dostaną tyle pieniędzy, co tutaj.
Nie znam tych powodów. Może, nie wiem. Natomiast Europa lubi się odnosić do chrześcijańskich wartości. Była Wielkanoc i Jezus mówił o tym, że mamy miłować bliźniego swego jak siebie samego. Nie widzę powodu, dlaczego my nie mamy przyjmować emigrantów, skoro w tym samym czasie papież Franciszek myje tym osobom stopy w ramach tego biblijnego symbolu.
Ale nie wszyscy jesteśmy papieżami, tak?
Tak, ale chodzi mi o to, że Europa lubi mówić o tym, że jest zbudowana na chrześcijańskich wartościach. I powinniśmy te chrześcijańskie wartości jednak dalej kultywować. Ja rozumiem, że to może być problem, że wśród tych emigrantów mogą być osoby związane z państwem islamskim. Na pewno służby mają narzędzia, które by pozwoliły na wyłapanie tych osób. Moim zdaniem są to działania nieprzemyślane.
Natomiast... Czyli służby mają narzędzia, ale działają nieprzemyślanie.
Moim zdaniem tak.
I to właśnie udowadnia te ostatnie zatrzymania w Brukseli chociażby.
Moim zdaniem tak.
Kartka papieru słynna wypada ze spodni i żadnym z policjantów tego nie zauważa, tak?
Moim zdaniem tak.
Dominik Bub, Młodzi Demokraci, Platforma.
Jak już jesteśmy przy wątku chrześcijańskich wartości, to ja też się gdzieś tam uważam za chrześcijanina, natomiast bardziej szanuję tego Boga ze Starego Testamentu. Tego Boga Sprawiedliwego, który jednak nie na wszystko pozwala i za przekroczenie pewnych granic surowo karze. Konkretnie w odniesieniu,
na
przykład granic Unii Europejskiej. Staliśmy się ofiarami błędnie prowadzonej polityki w skali europejskiej i to są zaniedbania dziesiątek lat. Tak? To są zaniedbania... Dzisiaj ponosimy konsekwencje zaniedbań rządu francuskiego, niemieckiego z lat 70., tak?
No wiemy, że mamy wypić naważone piwo, ale teraz jak to zrobić?
Moim zdaniem służby specjalne na dzień dzisiejszy dysponują odpowiednimi środkami. Konkretniej możemy wdrażać systemy takie jak chociażby ujawniony przez Snowdena PRISM, system rozpoznawania triangulacji twarzy. Mamy systemy w Rosji chociażby RIER, w Niemczech Echelon, tak? Niemiecko-amerykański, na słuchu wywiadu cybernetycznego. Te narzędzia są, ale należy umożliwić poprzez sprawniejszą legislację ich lepsze wykorzystywanie w stosunku do że tak powiem, elementów, które mogą stanowić zagrożenie dla wartości
czyli
przyjętych.
Ograniczenie wolności dla walki z polityką imigracyjną.
Konkretnie wobec imigrantów. To jest rasistowskie niestety w jakimś sensie, ale bezpieczeństwo Europejczyków jest moim zdaniem nadrzędnym celem i nie powinno w ogóle być kwestionowane. Mechanizm, który mógłby pomóc, świadczenia socjalne, owszem, ale tylko dla obywateli Unii Europejskiej. My dzisiaj mamy kryzys gospodarczy, który się ciągnie, tak analogicznie jak wtedy w Rzymie. Mamy kryzys przywódców, nie mamy mężów stanu w całej Europie. Mamy naprawdę problem z elitami decyzyjnymi.
No. A propos mężów stanu, to pewnie jest dyskutowalny temat, ale jeszcze Kamil Poźniak dzielnie czeka na swoją kolej. Bardzo proszę, Stowarzyszenie Koliber.
Zdziwiło mnie stanowisko kolegi z młodzieżówki PO, w sensie w kontekście działań rządu naszego. No ale na szczęście mam teraz okazję obalić kilka mitów powtarzanych w telewizji i powiedzianych także tutaj. Zacznę może od tego, które mnie najbardziej oburza, to znaczy na temat naszego chrześcijańskiego obowiązku pomagania muzułmanom. Owszem, chrześcijanie mają taki obowiązek, katolicy, protestanci, jeśli zgadzają się z naukami Jezusa i z tym, co mówił papież Franciszek. Tylko papież Franciszek, ani Jezus nie powiedział, głosujcie na partie lewicowe. Jezus nigdy nie powiedział, że nie bądźcie dobrymi ludźmi, tylko głosujcie na partie, które będą dobrymi ludźmi za was. Jezus Chrystus, jeśli chcemy interpretować jego nauki, albo to, co powiedział papież Franciszek, powiedział... bądźcie dobrzy dla innych, ale to wy macie być dobrzy dla innych, a nie robić to poprzez głosowanie. To znaczy konkretnie, papież Franciszek powiedział, że każda parafia powinna przyjąć rodzinę uchodźców. Tylko każda parafia nie oznacza każda gmina. Jeśli ksiądz to zrobi razem z wiernymi, no to jest zupełnie inna historia. Mamy przykład, że Polaków nie oburzało przyjmowanie imigrantów przez działalność charytatywną, jak to zrobiła na przykład Miriam Szadet, która jednocześnie sprowadzała imigrantów, a jednocześnie jest skrajnie przeciwko wpuszczaniu muzułmanów do Polski. Dlatego bardzo mi się nie podoba, gdy ktoś tak argumentuje i wykorzystuje chrześcijaństwo na swój prywatny użytek. No bo w tym samym kontekście możemy mówić, że państwo powinno karać za cudzołóstwo, no bo jeśli jesteśmy chrześcijanami, no to karajmy za cudzołóstwo, bo tak w Biblii napisane. Biblia daje przykazy moralne jednostkom. Nam mamy jak się zachowywać, a nie państwom. Drugi mit...
Ale zgodzisz się pewnie, że ta polityka rządowa jest... a zwłaszcza dzisiejszego rządu, jest bardzo związana z tą wizją chrześcijańską Europy.
Myślę, że to tylko wytłumaczenie. Drugi mit to jest solidarność europejska i potrzeba pomocy imigrantom. Owszem, możemy im pomagać, tylko nie wiem z jakiego powodu nakreśla się ludziom wizję, że jest tylko jeden sposób na pomoc. To znaczy możemy przyjąć 100 imigrantów i dać im milion na utrzymanie przez rok, i badać ich wywiadem i przeszukiwać i pilnować i budować im obozy koncentracyjne. Nie chodzi mi o Auschwitz, tylko chodzi o obozy odosobnienia. Owszem, możemy się bawić w takie rzeczy, jednak jednocześnie możemy wybudować szpital w Egipcie i pomóc 30 tysiącom osobom. Możemy wybudować uniwersytet i sfinansować i pomóc edukacji. Jest milion sposobów na pomoc tym ludziom bez nielegalnej imigracji, to znaczy bez łamania prawa.
Przemawia przez ciebie trochę prezes Kaczyński, ponieważ to on mówił już na tym, jeszcze zanim przejęli władzę na mównicy sejmowej, że trzeba wysłać pieniądze tam, a nie przyjmować ich tutaj.
Prezes Kaczyński przewidział w pewnym sensie to, co teraz już twierdzi Unia Europejska, chociaż to nie oznacza mojego poparcia pewnie do jego słów. Ale kwoty, jakie wydajemy obecnie, spokojnie można by wydać w inny sposób. Ale jeszcze kończąc element Solidarności Europejskiej. Mówi się Polakom, że w imieniu Solidarności Europejskiej musimy przyjmować uchodźców. Tylko, że równie dobrze tej samej retoryki można by używać, że w imię Solidarności Europejskiej musimy posłać Węgrom Straż Graniczną i pomóc im bronić się przed imigrantami. Oba argumenty mają dokładnie takie same podstawy. Pojawił się wątek, co ludzie powiedzą, to znaczy jaka byłaby reakcja świata. Otóż jeśli stajemy przed problemem, który już się pojawiał w innych miejscach na świecie, przed rozwiązaniem go warto spojrzeć, jak sobie inni z tym radzili. To znaczy Ameryki może ludzie nie lubią, ale USA postawiło mur na granicy z Meksykiem. Możemy uznać, że to złe rozwiązanie. Co powiedzą na Bliskim Wschodzie? Arabia Saudyjska imigrantów nie przyjmuje. Izrael imigrantów nie przyjmuje. Japonia ma bardzo restrykcyjną politykę imigracyjną. Australia, z której ja proponowałbym wziąć przykład, i to jest moim zdaniem sposób na rozwiązanie problemu, za premiera Tony'ego Abbotta miała bardzo duży problem z imigracją z krajów azjatyckich, z Tajlandii, z Indonezji. Jak sobie Tony Abbott z tym problemem poradził? Zamiast wszystkich przyjmować, co zachęca kolejnych do podróży, powiedział Straży Granicznej, że mają te łodzie zatrzymywać, odprowadzać na brzeg stamtąd, skąd przyjechali, z Indonezji, z Tajlandii. Mówię, dziękujemy panom bardzo, niestety nie możecie nielegalnie przekroczyć granicy, nie możemy wpuszczać przestępców, bo tak ktoś, kto przekracza nielegalnie granicę, jest przestępcą, nie możemy was wpuszczać wszystkich. W związku z tym proszę, złóżcie w Indonezji wniosek o wizę i wtedy was chętnie zaprosimy. I co? I łódź Straży Granicznej Australii cofała się do przybrzeża i wykonywała swoją pracę dalej. W ten sposób każda zatrzymana łódź, jak wracała do wybrzeża, osoba, która zapłaciła $3000 za ten przepływ, mówiła innym, że słuchajcie, wydałem $3000, ale zostałem zawrócony, straciłem pieniądze, chyba jednak to się nie opłaca. Więc nawet jeśli byśmy nie wyłapali wszystkich łodzi, co akurat jest możliwe, bo Morze Śródziemne nie jest tak duże jak morze otaczające Australię, to drastycznie możemy zmniejszyć skalę tego zjawiska poprzez nieagresywne działania.
Dominik Bób z Młodych Demokratów, bardzo proszę.
Ja chciałem tylko zauważyć, że naszym przeciwnikiem dzisiaj jest najbardziej totalitarny reżim, jaki świat widział od czasów III Rzeszy, tak? Ludzi, którzy w imię jakiejś tam źle pojętej, źle sformułowanej indoktrynacji religijnej po prostu mordują nawet dzieci. Dla nich nie może być litości, z nimi się nie powinno negocjować. Na dzień dzisiejszy trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby ich zatrzymać, żeby im odbierać kolejne miasta w Syrii, żeby oni się nie rozprzestrzenili. Problem jest z tym o tyle gorszy, że to jest absolutna książkowa wojna hybrydowa. To jest jednocześnie wojna terytorialna, okopowa na terenie Syrii, czy tam, nie wiem, Jordanii, tak? Powolutku, czy Libanu, a z drugiej strony to jest wojna asymetryczna w Europie, która rozprzestrzenia się drogą wirusową, z falą imigrantów, którzy faktycznie może uciekają przed wojną, może mają jakieś inne cele, nie wiem, zarobkowe, tak? Pojawiają się jednostki zakażone wirusem islamizmu, tak? To, o czym Fukuyama mówił, to, że islamizm jest totalitaryzmem XXI wieku. I jeżeli ten wirus ma spowodować ogniska choroby w Europie, takie jak zamachy terrorystyczne w Brukseli, tak? To jest dla mnie zbyt wielka cena, by poświęcać życie Europejczyków w imię jakiejś w chory sposób pojętej poprawności politycznej, ani kroku w tył.
Katarzyna Szymaniuk, Młodzi Kot.
Ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego my tak bardzo mocno mieszamy te dwie kwestie. Jakby kwestia terroryzmu, kwestia uchodźców oczywiście łączy się. Natomiast mam pewien problem z tym, dlaczego my aż tak bardzo staramy się wmówić, że emigranci są w pewien sposób źli, ponieważ osoby z ich kręgu kulturowego przeprowadzają ataki terrorystyczne w Europie.
Wystarczy pojechać do Calais i zobaczyć, co się dzieje we Francji. To nie jest islam awicenny, tak, który nauczał w madrasie w Istafanie. To nie jest ten islam. Tego islamu już nie ma. Dzisiaj mamy do czynienia z ruchem salafickim w islamie, z wahabizmem z Arabii Saudyjskiej, z finansowaniem meczetów przez króla Abdullaha, tak, na całym świecie, po to, żeby mufti głosili kazania nienawiści, tak, żeby nawoływali do światowego dżihadu. Nie można tym ludziom na to pozwolić.
Bardzo proszę, teraz sekcja Korwin i zaraz widziałem, że tutaj jeszcze jest Stowarzyszenie
Jeszcze a propos terroryzmu, a propos zamachów w Brukseli. Według mnie, według też stanowiska partii Korwin, Belgia, jak tylko państwo islamskie przyznało się do zamachów, to pierwszym krokiem, jakie Belgia i Królestwo Belgii powinno popełnić, to wypowiedzenie, uznanie państwa islamskiego za istniejące państwo, tak? Nie za jakiś tam wytwór chorej wyobraźni, tylko i wypowiedzieć mu wojnę, tak?
I a nie wypowiedzieliśmy mu wojny, tak teoretycznie rzecz biorąc? F-16 nad Syrią? To
nie bombowcami. Wysłać tam żołnierzy. I państwa Paktu Północnoatlantyckiego, zgodnie z postanowieniem tego paktu, powinny też zobowiązały się, tak, do pomocy według środków, jakie uznają za stosowne. No to mam nadzieję, że środki...
Czyli uznać państwo islamskie za państwo.
Tak.
Które zdolne do prowadzenia do własnej dyplomacji, tak. Własnej gospodarki, trzymać własny rząd. I rozumiem, że dalej później chcemy przyjaźnić się z Syrią, na której terenie to się dzieje, tak? Żeby najlepiej jeszcze Europę, żeby tam
uznać,
nie sprzedali.
Uznać państwo islamskie, wypowiedzieć mu wojnę, a potem je zniszczyć.
Ale Syria jest dzisiaj państwem upadłym, tak? Jak Somalia. Znaczy nikt, żaden poważny polityk nie uznaje tak jakiejś tam państwowości somalijskiej, bo wie, że Somalia kończy się na Mogadiszu. I podobnie jest dzisiaj z Syrią. Syria to jest gdzieś tam obóz, w którym stacjonuje prezydent Assad, a poza tym to jest stan permanentnej wojny. W zasadzie tam jest proxy wars, bo tam ścierają się interesy amerykańskie, brytyjskie i jeszcze rosyjskie. Do tego Hezbollah, który wychodzi z Libanu, wywiad izraelski, a na to wszystko jeszcze jest nałożony ISIS. Tam jest po prostu kocioł.
Koliber.
To znaczy nie wiem, czy akurat wypowiedzenie wojny ISIS w tradycyjnym tego słowa rozumieniu jest rozwiązaniem, ponieważ musimy pamiętać, że ISIS powstało między innymi przez naszą inwazję na Irak. Akurat nie jestem wśród ludzi, którzy by tak skrajnie potępiali tą inwazję być może, aczkolwiek jednak pamiętajmy, że ISIS korzysta ze sprzętu, który tam został pozostawiony i cały ten radykalizm islamski został wyhodowany między innymi przez interwencje Europy i Stanów Zjednoczonych. Ale chciałem też powiedzieć wcześniej o tym, że dlaczego łączymy uchodźców z terroryzmem. Łączenie uchodźców z terroryzmem to tylko wierzchołek góry lodowej. Terroryści to jest może ekstrema, może skrajność, tylko też należy pamiętać, że za każdym terrorystą, który się wysadza, stoi 10 osób, które pomaga mu się wysadzić, bo bombę trzeba przygotować, trzeba znaleźć miejsce, trzeba to wszystko zorganizować. To jest dużo trudniejsze niż nam się wydaje. Co zresztą potwierdzają wszystkie służby specjalne na świecie. Dodatkowo musimy pamiętać, że za tymi 10, którzy to organizują, stoi kolejne 10 osób, które to popierają, bo terroryści nie działają w osamotnieniu. Tak jak, no, to nie jest tak, że terroryści to jest jeden promil i reszta nie ma na to wpływu. Nie ma marszów muzułmanów sprzeciwiających się. Są doniesienia z całej Europy, że gdy dzieci w szkołach dowiadują się o tym, że był zamach, to muzułmańskie dzieci klaszczą. Przede wszystkim jednak trzeba pamiętać o tym, że uchodźcy często się utożsamiają z tymi bojownikami o wolność ich zdaniem czy o islam, ale też chciałem powiedzieć, dlaczego uważamy to mieszanie kultur za złe. No to rodzi konkretne problemy, ponieważ na przykład 98%...
To jeszcze o problemach tej multikulturowości będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać, ale teraz ostatnie słowo, bardzo proszę
właśnie
w tym temacie,
zakończyć ten temat,
sekcja młodzieżowa.
Że patrząc na to, funkcjonuje państwo islamskie, zamachy, bardzo się obawiam krakowskich Światowych Dni Młodzieży w lipcu. Chodzą pogłoski, że ma być tam ponad 2 miliony ludzi, tak, na jednym obszarze. Bezpieczeństwo tych ponad 2 milionów ludzi, tak się szacuje.
O tym, czy Polska sobie poradzi z takim wyzwaniem organizacji, to
będzie ogromne wyzwanie.
To będzie wielki test dla naszych polskich służb. Wracamy po krótkiej przerwie, przejdziemy do spotkania szefów partii politycznych w Sejmie.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy do rozmów przy okrągłym stole. Przypominam, że moimi i Państwa gośćmi są Igor Adamiec z sekcji młodzieżowej partii Korwin, Dominik Bub, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska, Katarzyna Szymaniuk, Młodzi Kot Pomorze oraz Kamil Poźniak, Stowarzyszenie Koliber. Przejdźmy w takim razie do spotkania szefów partii politycznych w Sejmie. Zakończyło się spotkanie szefów 8 partii zaproszonych przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Uczestniczyli w nim PiS, PO, Kukiz 15, Nowoczesna, PSL oraz ugrupowania pozaparlamentarne, czyli Korwin, SLD i Partia Razem. Całe spotkanie nazywało się, albo raczej ten dialog przebiegł pod hasłem Dialog i kompromis polityczny w Polsce. Czy uważacie, że będą jakieś konkretne decyzje i komentarze? Bo komentarze z różnych stron są bardzo ciekawe. Ryszard Petru widzi światło.
Chwilę później się wycofuje z tego, że widzi światło.
Grzegorz Schetyna widzi światło, ale pancernego pociągu. Jarosław Kaczyński widzi tylko światło, a reszta to tak teoretycznie w sumie nie wie, co robić, bo tutaj pan Czarzasty mówił, że przyszedł bez założeń. Paweł Kukiz mówił, że trzeba zmienić konstytucję. Czyli mamy faktycznie lekki rozsiew opinii, które powstały po tym spotkaniu, a wy jak do tego podchodzicie?
W Komitecie Obrony Demokracji jest bardzo dużo głosów krytycznych, że w ogóle ci liderzy partii i ugrupowań politycznych dali się może trochę wrobić Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Razem z partią Razem, tak?
No, jakby tak. Moim zdaniem nie można tego nazywać dialogiem, bo to było bardziej spotkanie i z tego... Bez dialogu. Moim zdaniem to było bez dialogu. Dużo osób w KODzie mówi o tym, że te osoby dają sobą pomiatać, że to są marionetki, że w tym momencie dały sobie... strzeliły sobie w stopę.
Czyli powinny nie przychodzić na to spotkanie.
Mam wobec tego ambiwalentne odczucia, ponieważ gdyby nie przyszły, dalibyśmy PiS-owi ogromną, ogromną władzę, mówiąc, że oni podają nam rękę, a my tą rękę odrzucamy.
To samo, co robiła Platforma, jak Jarosław Kaczyński nie przychodził na Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
Więc właśnie.
Czyli dobrze, że przyszliście, ale źle, że nie było
dialogu. Źle to zostało rozegrane.
I co nazywasz w takim razie dialogiem?
dialogiem...
Jak powinien wyglądać dialog?
Moim zdaniem, przede wszystkim, skoro byłby to dialog, to, że Jarosław Kaczyński wyszedł i ogłosił wielki sukces, powinien wyjść razem z tymi liderami partii i żeby razem przedstawić bądź wspólne stanowisko, bądź to, w czym się nie zgadzali.
Natomiast... Czy ty nie uważasz, że tych szefów partii bardziej by bolało, że stoją z Kaczyńskim na jednej scenie, niż to, żeby przyszli? No ja nie wyobrażam sobie, żeby Schetyna stanął za plecami Kaczyńskiego jak Ziobro czy Gowin.
Oni już przyszli. Wylądowali w jednym pokoju, żeby pokazać wszystkim niezdecydowanym, że oni potrafią rozmawiać i stanąć obok siebie. Dlaczego oni tego nie potrafią zrobić?
Możliwe, że odpowie nam na to pytanie Igor Radamiec z sekcji młodzieżowej partii Korwin. Wiemy, że był na tym spotkaniu reprezentant, także były poseł Przemysław Wipler.
Tak, i ja zacznę od tego, że to spotkanie myślę, że było właśnie takim psztyczkiem w nos wymierzonym przez Jarosława Kaczyńskiego w stronę Komitetu Obrony Demokracji. Gdzie pokazał, że patrzcie, w Polsce panuje taka demokracja, że nawet opozycja pozaparlamentarna w postaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Partii Razem czy Partii Korwin jest zapraszana, tak? I wiadomo było, że po pierwszym spotkaniu to jest takie badanie terenu z każdej strony. No wiadomo było, że nic nie postanowią, ale jednocześnie obiecano sobie, że takie spotkania będą odbywać się cyklicznie i na następne spotkanie każdy ma jakieś uwagi przynieść. Własne, bądź chęci
spisane na piśmie.
Także...
Mam nadzieję, że to jednak będzie cykliczne, bo jakby takie spotkania zazwyczaj są jednorazowe, a zostaje tylko i wyłącznie.
Jakie na przykład spotkania na jakiej bazie?
W takim razie, jak Stowarzyszenie Koliber rozwiązałoby ten spór polityczny wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kto jest wygranym, a kto przegranym?
Wygranym jest zdecydowanie na chwilę obecną Jarosław Kaczyński. Może nie w całej wojnie, która wynik jeszcze się okaże, ale tą bitwę związaną ze spotkaniem marszałka Sejmu, no to wygrała bezapelacyjnie. Moim zdaniem zachował się tutaj jak polityczny Rocky Balboa. Przyjął na siebie wszystkie ciosy opozycji z ostatnich miesięcy, a teraz skończył sprawę dwoma ciosami. Pierwszym było prośba o zaprzestanie ataków przed Wielkanocą, a drugą zakończenie sporu. To znaczy oczywiście nie ostateczne, ale wyjście z propozycją zakończenia sporu poprzez dialog. Biorąc pod uwagę sondaże, według których 75% Polaków ma dość już tego konfliktu i chce, żeby partie ze sobą współpracowały, dlatego właśnie Jarosław Kaczyński wygrał, a wszystkie partie są teraz jego zakładnikami, w tym sensie, że Ryszard Petru może owszem działać tak, żeby spodobać się wąskiej części elektoratu, która bardzo chciałaby dalej walczyć z PiS-em i dużej części elektoratu, która ma już tego dość, chce, żeby to się skończyło, chce, żeby oni się w końcu dogadali, zwłaszcza widząc, jaki to ma wpływ na polską politykę zagraniczną.
Kiedyś Młodzi Demokraci Platforma, kiedyś był taki pomysł, żeby po katastrofie smoleńskiej zarządzić Narodowy Dzień bez Smoleńska, kiedy by się o tym nie mówiło w ogóle. Czy nie przypomina ci to trochę dzisiejszej sytuacji, Wielki Dzień Narodowy bez Trybunału Konstytucyjnego?
Jarosław Kaczyński to jest mistrz manipulacji. To jest polityczny terrorysta, nazywajmy rzeczy po imieniu. On szantażuje, on używa różnego rodzaju politycznych gruźb po to tylko, żeby spełniać jakiś nadrzędny cel, który sobie gdzieś tam wyimaginował.
Czyli to spotkanie wszystkich szefów partii to była polityczna groźba.
To jest próba zastraszenia opozycji w taki sposób, że...
Groził im?
Nie byłem na tej rozmowie i nie wiem, jak ona przebiegała, natomiast ona się
odbyła... Skąd wiadomo, że to polityczny
Ona się odbyła właśnie na takiej kanwie, to znaczy albo pomożecie mi wyciszyć konflikt, tak, bo dostaję zbiery za granicą, albo zobaczycie, że wieloma rzeczami mogę was zaskoczyć. Sam Jarosław Kaczyński powiedział, że jeszcze wiele, jak on to sformułował, że albo się przyzwyczai, że Zachód się przyzwyczai do tego, co się będzie działo. Tak?
Czyli takie zmiany po prostu ustrojowe wpłyną pewnie na jakoś...
Oczywiście to jest człowiek, który jest bardzo skuteczny, jest świetnym politykiem moim zdaniem, jednym z najlepszych jakich, w sensie skuteczności, jakich Polska miała, ale jest po prostu z perspektywy mojej, jako działacza politycznego, czy jako obywatela, jest to człowiek niezwykle szkodliwy. I uważam, że ostatecznie prędzej czy później doprowadzi to do jakiejś tragedii narodowej, tak?
A to nie jest tak, że trochę lider Platformy, można powiedzieć bardziej ogólnie, i Jarosław Kaczyński się zmienili miejscami? Teraz strona rządzona znów mówi, że jest po bright side of life i wszystko będzie super, tak jak to było za Platformy, a Grzegorz Schetyna mówi, że to światełko, ale pancernego pociągu.
No Nowoczesna zarzuca, tam widziałem komentarze chyba szefa młodzieżówki Nowoczesnej, że jesteśmy totalną opozycją. No ale jak nie być totalną opozycją wobec człowieka, który po prostu stosuje nieczyste metody walki? No,
ale bo to jest, gdzie to są nieczyste metody walki?
Nie rozumiem, nie widzisz tej hipokryzji, że użycie dialogu, tak, nawoływanie do dialogu, to co powiedzieli wcześniej koledzy.
Ale
tak?
Gdyby to zrobiła Platforma, to zostałoby nazwane PR-em, a nie manipulacją.
No, ale Platforma tego nie zrobiła, nie wiemy jakby było. No.
Ale zwoływała podobne posiedzenia i wtedy się oburzała, że Jarosław Kaczyński nie przyszedł.
Zwoływaliśmy Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która jest ciałem ustawowym, tak, doradczym wobec prezydenta. To spotkanie było przejawem czystej hipokryzji, to znaczy spotkam się z nimi, być może korespondenci zagranicznych mediów przekażą tą informację jakoś istotną na Zachód i na Zachodzie powiedzą, że Kaczyński zmniejszył szarżę, tak? To znaczy zaczyna rozmawiać z opozycją, zaczyna się dogadywać, a tak nie jest, to jest wszystko farsa.
Przepraszam, a czy aktem politycznego terroryzmu było, gdy pani premier Ewa Kopacz wpraszała się na spotkanie do prezydenta Dudy? Też go postawiła w sytuacji, że jeśli jej nie zaprosi, to źle, jeśli ją zaprosi, to wygrała.
No ciężko rozmawiać w oparach sytuacji, w której
ale demokratycznie... Ale premier Ewa Kopacz po prostu zastosowała dokładnie ten sam chwyt, co teraz
demokratycznie wybrany...
przewodniczący obecnie Jarosław Kaczyński.
Kiedy demokratycznie wybrany premier nie może się spotkać z prezydentem swojego państwa, bo po prostu prezydent, nie wiem, no, nie ma ochoty się z nim spotkać. No tak nie może być, tak?
Zgodnie z dokładnie tą samą argumentacją, nie może tak być, żeby przewodniczący, w sumie, żeby marszałek Sejmu nie mógł zaprosić liderów czy przedstawicieli partii, które uzyskały wysokie wyniki w wyborach.
Tylko, że za marszałkiem Sejmu stoi dzisiaj, znaczy marszałek jest konstytucyjnie drugą osobą w państwie, a dzisiaj jest osobą tak naprawdę trzecią, bo pierwszą osobą w tym państwie jest Jarosław Kaczyński i marszałek po prostu stoi jakby, za marszałkiem Kuścińskim stoi dzisiaj Jarosław Kaczyński, który mu to podkręca, który mu to mówi, tak? Więc nie idźmy... Nie kierujmy się tymi oparami absurdu. To jest wszystko gra polityczna,
ale która
jest...
Ale w dalszym ciągu dokładnie to samo można by powiedzieć, że za premier Ewą Kopacz stał Donald Tusk. Dokładnie
absolutnie
to samo.
Nie, dlatego przekazał jej całkowite dowództwo w partii. Zresztą z tego też rodziły się pewne problemy kadrowe.
Przekazał dowództwo, bo musiał wyjechać.
A propos przywództwa i kardynałów Richelieu, których tutaj ciągle przyzywacie, to wydaje mi się, nawet gdyby Donald Tusk i Jarosław Kaczyński zapuścili brody i wyjechali w Bieszczady, to i tak pewnie byśmy jeszcze mówili, że tak naprawdę sterują swoimi partiami.
To są wielcy politycy, tak? Oni rozegrali polską scenę polityczną w sposób po prostu książkowy. Będą jeszcze przez wiele lat, jak nie dziesięcioleci, rzutowali do Donalda. Będę się odwoływał ja i moi następcy w młodzieżówce, a na pewno do Kaczyńskiego cały obóz prawicowy, tak?
Dziękuję serdecznie za te rozmowy przy okrągłym stole. Żegnamy się w klimacie dialogu i potrzeby rozmowy. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi byli Igor Adamiec z sekcji młodzieżowej partii Korwin.
Do widzenia, dobranoc.
Dominik Bób, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska.
Miłego wieczoru, do widzenia.
Katarzyna Szymaniuk, Młodzi KOT, Pomorze.
Dobranoc.
Kamil Poźniak, Stowarzyszenie Koliber.
Dobranoc.
Dzięki serdeczne, Jan Białostocki, do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.